Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj z okazji Dnia Ojca zapraszam na specjalny wykład poświęcony ojcom, ale będą to oczywiście ojcowie w świecie zwierząt, bo jakżeby inaczej. I przyjąłem taki temat troskliwi ojcowie ze względu na to, że no, można powiedzieć, że niejako jest to kontynuacja tematu rozpoczętego w maju, ponieważ w maju mówiliśmy oczywiście, i to też był dzień akurat przed Dniem Matki, właśnie poświęciliśmy wykład matkom, jak one opiekują się swoimi młodymi. A dzisiaj, w Dniu Ojca, chciałbym, żebyśmy się przypatrzyli ojcom i wbrew temu, co się powszechnie sądzi, w świecie przyrody oni też są często bardzo troskliwi. Ale rzeczywiście też bywają tacy, którzy właściwie nawet nie widzą swoich dzieci, bo biorą udział tylko podczas kopulacji i w zasadzie to jest ich jedyny wkład w powstanie tego nowego życia, tego potomka. Potem już ich w ogóle nie widzą. Ale my dzisiaj o nich akurat nie będziemy mówić. My się skupimy na tych ojcach, którzy poświęcają swój czas, energię, siły, żeby wychować potomstwo. Zatem zapraszam i na początku zaczniemy od środowiska wodnego, a mianowicie powiemy sobie troszeczkę o rybach, a potem będziemy stopniowo wychodzili na ląd. Taką przyjąłem dzisiaj taktykę, żeby jakoś to wszystko posegregować, żebyśmy mieli jakiś taki porządek, bo tych przykładów dzisiaj jest naprawdę sporo. Ja tylko powiem, że ja wybrałem kilka różnych, znaczy no tu będzie sporo dzisiaj akurat, dlatego ten wykład będzie dosyć taki intensywny, sporo będzie tych slajdów, sporo będzie tych opowieści, ale wybrałem takie moim zdaniem jedne z ciekawszych przypadków, ale tych takich przykładów, kiedy ojciec zajmuje się swoimi młodymi, jest dużo, dużo więcej. A zaczniemy od Ciernika. Już Jan Żabiński, czyli dyrektor, fantastyczny dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, już opisywał Ciernika jako fantastycznego ojca. I to jest malutka rybka, która żyje w naszych wodach. Również potrafi żyć w słonych wodach, nie tylko w słodkich. Co ciekawe, ważny składnik pokarmowy zimorodka. Zimorodka każdy kojarzy, to na zimorodki często właśnie na cierniki polują. I co ten ciernik robi takiego ciekawego? Kiedy już się narodzą te malutkie takie rybki, maluteńkie, to on ich bardzo skrupulatnie pilnuje. I on często również, aha, ja już powiedziałem o tym, jak one się pojawią, ale jeszcze zanim one się pojawią, kiedy jeszcze są w stadium tego jaja, to on bardzo często, kiedy wyczuwa, że w wodzie na przykład brakuje tlenu, to często wachluje okolicę najbliższą przy tych jajach po to, żeby spowodować większy przepływ wody. I dzięki temu no, stara się dostarczyć ten niezbędny tlen, stara się właśnie przemieszczać te masy wodne tymi swoimi niewielkimi płetwami, ale w taki sposób właśnie okazuje się, że to jest bardzo istotne takie działanie i to nie jest jedyny przykład, kiedy właśnie ryba stara się zapewnić ten przepływ wody przy jajkach, bo dzisiaj o paru jeszcze innych takich przykładach sobie powiemy. No ale jeżeli taki maluszek już się pojawi w wodzie, taka malutka rybka, to tak jak powiedziałem, samiec bardzo pilnuje tych rybek. I jeżeli jakaś jedna się oddali, to on rusza oczywiście w pogoń za tą rybką i uwaga, no oczywiście stara się ją sprowadzić do całej grupy tych rybek. No ale no nie jest to wcale takie proste, więc on ma taką taktykę, że ją po prostu chwyta w swoją paszczę i po prostu połyka. Natomiast później po prostu wypluwa takiego uciekiniera i w ten sposób zbiera te wszystkie swoje dzieci. Oczywiście w ten sposób no, nie można nieskończenie działać, więc on w pewnym momencie zaprzestaje tej swojej działalności, ale no, tym stróżem jest przynajmniej przez te kilka dni to na pewno. On tak stróżuje, pilnuje. Jan Żabiński podaje, że około 5-6 dni. On tak właśnie pełni taką służbę wokół tych malców. No ale też warto powiedzieć, że cierniki w ogóle są w stanie przepędzić nawet większego od siebie przeciwnika, napastnika, kogoś, kto chce zagrozić jego dzieciom. Zatem no, są rzeczywiście takimi dosyć walecznymi rybkami. Mała rybka, ale rzeczywiście bardzo broniąca swojego potomstwa. Idziemy dalej i tym razem będziemy mieli inną rybę, która chociaż nazwą troszeczkę nawiązuje do naszego ciernika, bo to jest pocierniec. To jest pocierniec i one przede wszystkim żyją w Bałtyku. Jak widzimy, mają taką bardzo wydłużoną sylwetkę i one budują gniazda. I te gniazda, co ważne, tutaj one wykazują się takim bardzo mocnym zmysłem, takim silnym zmysłem estetycznym, ponieważ one potrafią ozdabiać swoje gniazda. To po pierwsze. Ale po drugie również przepływają obok tego gniazda i również wprawiają wodę w ruch po to, żeby starają się w ten sposób dostarczyć tlen. No, to jest dosyć istotne zjawisko. Idziemy dalej i kolejny przykład to babka bycza. Babka bycza, samica na początku oczywiście składa jaja i przykleja miec, zapładnia te jajeczka. To w zasadzie opiekuje się nimi bezustannie do momentu, kiedy nie wyklują się z nich rybki, ten narybek. I on tutaj przykłada bardzo dużą wagę do tego, aby czyścić gniazdo. Natomiast też pamiętajmy o tym i tutaj właśnie dlaczego te ryby często tak zabiegają o to, chociażby to widać na tych przykładach, które do tej pory przytoczyłem, zabiegają bardzo o to, aby był ten dopływ świeżej wody. No, okazuje się, że na przykład w przypadku babki byczej, jeżeli tej świeżej wody nie ma, to skutkuje dosyć dużą śmiertelnością wśród potomstwa. Zatem jest to bardzo istotny element. No i samiec również, podobnie jak i chociażby ciernik, chroni jaja przed drapieżnikami. Nie dopuszcza, żeby jakikolwiek zwierzę się zbliżyło do tych jaj. Mało tego, i wykazuje tutaj bardzo dużą agresję i stara się oczywiście odgonić tego napastnika. Rzadko kiedy udaje się w nim w pościg, ale stara się po prostu na miejscu tego napastnika zniechęcić i oddalić. Idziemy dalej i mamy z kolei babkę znowu, bo babki rzeczywiście tutaj, ja muszę powiedzieć, że też wyróżniłem tylko kilka różnych babek, ale ich faktycznie u babek jest to dosyć popularne zjawisko. A zresztą ja też już o babkach trochę więcej opowiadałem, ale nie, może nie w tym kontekście, ale trochę opowiadałem również przy inwazyjnych gatunkach obcych. Natomiast tutaj znowu pojawiają się nam babki, ale w zupełnie innym kontekście przedstawiamy samców jako tych troskliwych rodziców, jako troskliwych ojców. No, mamy tutaj na przykład babkę piaskową albo babkę małą. Akurat samiec babki, akurat babka piaskowa jest tutaj na zdjęciu. No i one budują gniazdo i wykopują dołek pod jakimś takim twardym elementem leżącym na dnie, po to, żeby on był, to gniazdo, żeby było takie zamaskowane. Bardzo często jest to na przykład muszla małża albo na przykład jakaś skała, i tam starają się zamaskować wejście, żeby przepraszam, żeby nie było za bardzo widoczne, żeby nie rzucało się w oczy i żeby no, nie powodowało jakiegoś zainteresowania potencjalnym drapieżnikiem, napastnikiem. I również przez cały okres opieki praktycznie przepływają przez to gniazdo, zapewniając przepływ świeżej wody, ale również, co ważne, regularnie też czyszczą gniazdo. A to z kolei również gatunek inwazyjny, ale bardzo ciekawie też zachowuje się w stosunku do swoich młodych, ponieważ to jest czebaczek amurski i ten czebaczek właściwie to można powiedzieć, że przygotowuje i oczyszcza w ogóle miejsca na ikrę i bardzo jest taki zaciekle broniącym ojcem swojego terytorium, nie daje dostępu innym rybom. Natomiast kiedy samica już złoży te jaja, to samiec cały czas czuwa, cały czas pozostaje przy ikrze i aktywnie jej strzeże do momentu, kiedy nie pojawi się narybek. Też bardzo ważna funkcja. No i okazuje się, że widzimy, że ten moment, kiedy jest to stadium jaja, to jest bardzo mocno narażone na ataki różnych ryb. Chętnie różne zwierzęta by te jaja zjadły. Tymczasem taki czebaczek stoi cały czas na straży. No jak widać, jednak jest to też takie, moglibyśmy powiedzieć, nietypowe zachowanie dla ryb, ale jednak, jak widać, to się przytrafia w świecie zwierząt. Idziemy dalej i tutaj każdy doskonale zna to zwierzę. Najczęściej mówimy o nim po prostu konik morski, czy pławi konik, możemy też śmiało powiedzieć. No i tutaj następuje taka zmiana ról, czyli to właściwie samiec odpowiada za wychowanie, mało tego, odpowiada w ogóle za poród, albo jeszcze więcej, to w jego ciele następuje zapłodnienie. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ to samica przy pomocy takiego pokładełka składa do torby lęgowej u samca, składa ziarna ikry i u niego już w organizmie następuje zapłodnienie, następuje taka wewnętrzna inkubacja, on zapładnia te jajeczka i tym samym można powiedzieć, że zachodzi w ciążę. To jest w zasadzie chyba jedyny mi znany przykład ze świata przyrody, kiedy to samiec faktycznie zachodzi w ciążę. I ten samiec oczywiście no, stara się utrzymywać takie warunki odpowiednie dla swoich młodych, ale przypatrzmy się temu bliżej, bo to jest też ciekawe, ponieważ one na początku, te warunki są na początku zbliżone do tych, jakie panują na przykład w macicy ssaków. Czyli oczywiście wiadomo, jest tam dostarczane pożywienie, jest dostarczany tlen, usuwane są produkty przemiany materii. Jasne, że tak, to wszystko się dzieje, ale co jeszcze ważne? No, byłoby dużym szokiem, gdyby te małe pławikoniki dostawały się do wody w momencie, kiedy nie są zupełnie do tego przystosowane. A zatem, uwaga, w tej ojcowskiej torbie, tam oczywiście, kiedy ciąża postępuje, kiedy zbliża się ten moment, kiedy młode zostaną wydane na świat, to płyn, który obmywa jajeczka, również się zmienia i staje się bardzo podobny, wręcz można powiedzieć identyczny, jak woda morska. Po to, żeby te młode pławikoniki, które dostaną się na świat, zostaną urodzone, żeby nie doznały szoku. No i tutaj też taka ciekawostka, mianowicie te młode rodzą się w dosyć dużych ilościach, czasami są to setki. Najliczniejszy zarejestrowany poród wynosił około 1100 osobników. I tutaj jeszcze co warto powiedzieć, te młode są właściwie, myślę, że można śmiało tak powiedzieć, że one są właściwie wystrzeliwane przez tego samca. Można sobie to zobaczyć na jakimś filmie. One dosłownie tak są pod jakimś takim dosyć sporym ciśnieniem wyrzucane z tej torby znajdujące się w ciele samca i to dosyć tak ciekawie wygląda. On takimi jakby skurczami swojego ciała wypycha i one są jakby wystrzeliwane i już właśnie są podobne do swoich rodziców, tylko tyle, że są to takie maleństwa, takie maluteńkie pławikoniki. To taki ciekawy przykład i teraz będzie coś, myślę, że zaskakującego, ponieważ Ryb raczej nie kojarzymy z tym, żeby jakoś specjalnie opiekowały się swoim potomstwem. Jak widać, przykłady przytoczone przeze mnie świadczą dobitnie o tym, że tak się faktycznie też dzieje. Najczęściej kojarzymy właśnie takie grupy jak chociażby ryby, płazy, owady, nawet igady często, z tymi zwierzętami, które po prostu po złożeniu jaj w zasadzie nie interesują się tym, co się dalej stanie z potomstwem. A tymczasem są pewne bardzo ciekawe przykłady, a jeszcze są to o tyle ciekawsze przykłady, że tutaj zajmuje się samiec, a nie samica. No i tutaj mamy taki jedyny przykład, który udało mi się odnaleźć. Na pewno ich jest więcej, ale ja akurat znalazłem taki. Belostomatidae. To jest taka rodzina pluskwiaków. Nie ma tutaj, przynajmniej nie znalazłem polskiego odpowiednika. To są po prostu pluskwiaki. Zresztą tutaj już widzimy, prawda, po budowie ciała. Chociaż to ciało akurat jest słabo widoczne, bo jest przysłonięte tymi jajami. I tutaj mamy akurat do czynienia z gatunkiem Lethocerus patruellis. I teraz On występuje też w Europie, w południowo-wschodniej Europie. I uwaga, tutaj samiec opiekuje się złożonymi jajami, ale proszę zwrócić uwagę, gdzie one się znajdują. One są na nim bezpośrednio. Są faktycznie też i takie przykłady. Także widzimy, że owady również mogą się opiekować swoim potomstwem, ale także może to nawet robić samiec. Także bardzo wyjątkowa sytuacja. Bo jednak owady kojarzymy z tym, że chociaż wiadomo, no nie wszystkie, bo mrówki chociażby, te, które żyją społecznie, owady, mrówki, pszczoły, prawda? Jednak no tym swoim potomstwem się często opiekują i rzeczywiście chronią. Natomiast no, bardzo często wygląda to tak, że są złożone jaja i tyle. I właściwie rodzice dalej już się tym potomstwem nie interesują. A tutaj mamy taki niezwykły przykład. Ale podobnie jest też z płazami, bo płazy też raczej nam się kojarzą, że one składają jaja, odchodzą i już ich w zasadzie to potomstwo nie interesuje. One to, co miały zrobić, to zrobiły. Tymczasem okazuje się, że bywa to też rzadkim zjawiskiem, ale jednak ta opieka rodzicielska też może się pojawić. I uwaga, tutaj wyczytałem taką informację, że mniej więcej u 5% opisanych gatunków, a to jest około 400 gatunków, w związku z tym te 5% opisanych, tu zaznaczam, podkreślam, opisanych, z przynajmniej 31 rodzin, to żyjących na różnych kontynentach przejawia tą opiekę rodzicielską. 5% tylko, to jest mało, aczkolwiek proszę pamiętać o tym, że to jest 5% opisanych, a my przecież jeszcze bardzo dużo rzeczy nie wiemy o świecie przyrody, bardzo dużo jeszcze jest znaków zapytania, jeszcze jest wiele płazów również nieopisanych albo takich, które są dosyć słabo poznane, a zatem jeszcze wszystkiego nie wiemy, jeszcze dużo musimy się uczyć, dużo sprawdzać, obserwować, dowiadywać się, badać, żeby poznać lepiej te gatunki. Natomiast u 5% opisanych już wiemy, że na pewno tak jest. Jednym z nich jest pentówka babienica. Ta pentówka babienica, jak widzimy, tutaj no, to, co jest właściwie na tylnej części ciała tego płaza, to jest bardzo taka rzecz zwracająca na siebie uwagę. W pierwszej chwili moglibyśmy pomyśleć, że to może jakaś choroba. Natomiast samiec po zapłodnieniu, on te jaja jakby uplata sobie w okolicy tylnych nóg, tak jak tutaj to widzimy, i następnie nosi je na lądzie. No i aż do takiego momentu, aż nie dojdzie do wylęgu kijanek. To jest okres około 30 dni, także nie jest to może jakoś bardzo długo, no ale na pewno nie ułatwia mu to też życia, poruszanie się z takim oto ładunkiem. A tutaj mamy kolejny przykład jeszcze jednego płaza. To jest żaba Darwina, albo wydaje mi się, że tutaj ta druga nazwa bardzo dobrze opisuje, co ta żaba potrafi robić. Mianowicie jest to gardłoród Darwina. I to jest taka niewielka brunatna lub zielonkawa. Tutaj akurat mam zdjęcie zielonkawej, bo takie znalazłem, było bardzo dobre, ale też są brunatne osobniki. I one posiadają taki wyrostek na końcu nosa. To są w ogóle bardzo małe płazy, bo mniej więcej ja bym porównał do naszych rzekotek. Długość ciała to jest około 3 cm, natomiast masa ciała to jest około 5 gramów. Także, no mówię, bardzo mały płaz. Ale ma też taką bardzo ciekawą taktykę, mianowicie kiedy samica już złoży jaja, to samiec je połyka. No już dzisiaj o tym mówiliśmy w przypadku ciernika, ale ten ciernik robi to tylko po to, żeby przetransportować, przenieść tego młodego. Natomiast tutaj samiec połyka i umieszcza te jaja, uwaga, bardzo ciekawa rzecz, w jakim ciekawym miejscu, w workach rezonacyjnych. A zatem mamy pokazane, że druga ukazuje nam się funkcja worków rezonacyjnych, czyli nie służą tylko do tego, żeby wzmacniać głos, żeby lepiej on się niósł i żeby więcej samic przywabić, ale, znaczy w ogóle, żeby zaprezentować się wśród wszystkich samców na jak najlepiej, ale jak widzimy, to służy też do przechowywania jaj. Bardzo ciekawa funkcja. No i one tam się oczywiście wykluwają, tam przechodzą też swoją metamorfozę. I kiedy mają mniej więcej taki 1 centymetr, takie żabki, to są, można by powiedzieć, no samiec, można powiedzieć, wymiotuje i w związku z tym one są uwalniane z ciała samca na świat. I w ten sposób no, mają około 1 centymetra, są bardzo małe, ale właśnie w ten sposób no, ten trudny okres swojego rozwoju mają, no, przeżywają w takich bezpiecznych warunkach. No, to bardzo ciekawy taki przykład ojcowskiego poświęcenia i trzeba przyznać, że w świecie płazów jest to naprawdę bardzo, bardzo rzadkie, bo rzadko kiedy w ogóle mamy do czynienia z opieką rodzicielską, a tutaj jeszcze mamy w dodatku samca, który rzeczywiście bardzo mocno się tutaj poświęca i to on przede wszystkim zajmuje się tymi młodymi. Ten mechanizm połykania jaj ma też swoje uzasadnienie. Mianowicie chodzi o to, że w wartkich potokach, tam gdzie woda płynie bardzo szybko, jest bardzo silny nurt, to te kijanki mogłyby sobie nie poradzić. A tutaj właśnie w ten sposób ten samiec ułatwia im rozwój, ułatwia im dostanie się do środowiska. Jakby pomija ten najtrudniejszy okres, kiedy one mogłyby sobie właśnie nie poradzić, mogłyby zginąć. To on je wypuszcza na świat wtedy, kiedy one są już troszeczkę podrośnięte i przede wszystkim no już są właśnie tymi małymi żabkami. Idziemy dalej i powoli, powoli będziemy wychodzić z wody, ale powoli, bo tak, płazy wiadomo, że są związane jednak z wodą. Przynajmniej ten okres rozmnażania, no to też jest bardzo istotny i tam rzeczywiście woda jest dosyć potrzebna. Natomiast tu już będziemy powoli wychodzili i zarazem będziemy poznawali już kolejne gromady, a tutaj już nam się pingwin cesarski otwiera nam gromadę ptaków. Teraz już będziemy mówić o ptakach, jakie to są też ciekawe przykłady, kiedy to samiec zajmuje się młodymi. I uwaga, tutaj no, o ptaki w ogóle, jeżeli chodzi o pingwiny, mają wiele różnych ciekawych takich przystosowań do życia. W ogóle są niezwykle ciekawe, też są przecież nielatającymi ptakami, bardzo dużymi. Swoją drogą to tutaj też na przykład tak ostatnio mi się przypomniał taki dylemat, czy małego pingwinka, którego tutaj widzimy, czy można nazwać podlotem. No bo tak mówimy na małe ptaki, które właściwie wychodzą z gniazda i próbują żyć na własną rękę, ale tutaj rękę to może nie jest zbyt dobre powiedzenie, więc na własne skrzydło. No i jeżeli one zaczynają żyć na własne skrzydło, to powstaje pytanie, czy to też jest podlot. W przypadku pingwinów może to być dosyć niefortunne sformułowanie, ale rzeczywiście taka jest nomenklatura ptasia. Także to też, czy podlot pingwina to właśnie jest też dobre określenie. No ale to zostawmy takie dygresje, a przyjrzyjmy się temu, co ten samiec robi. No otóż tutaj widzimy, znalazłem taki bardzo ładny schematyczny rysunek, który to pokazuje. Czyli generalnie, tak jak tutaj będę się opierał na tym rysunku, będę opowiadał, co tutaj widać. Czyli widzimy, że styczeń, marzec to jest czas, kiedy pingwiny najadają się. Po prostu idzie trudny okres lęgowy, kiedy będzie wydawane potomstwo na świat, zatem trzeba się najeść. W maju odbywa się długa wędrówka. Ta wędrówka może liczyć nawet ponad 100. Czytałem, że nawet około 160, a nawet i około 200 kilometrów w głąb lądu, czyli widzimy, że one wychodzą z wody i właściwie tymi swoimi kroczkami, prawda, bujając się, podążają w głąb lądu. I następnie właściwie tutaj samiec, tu jest składane jajo, no i w zasadzie później już samiec zostaje sam z tym jajem. Samica wraca, też pokonuje ogromny dystans, wraca do wody po to, żeby znowu móc polować, żeby znowu móc jeść. No wydaje się to bardzo dziwne, prawda, że idą taki kawał po to, żeby ona tylko zniosła jajo, a potem ona wraca po to, żeby jeść. Natomiast on zostaje sam i ma w zasadzie taki okres, można by powiedzieć, postu. Nie za bardzo je, mało tego, samce się gromadzą w takie duże skupiska, naprawdę, one są gigantyczne i to widać nawet z daleka, że to są taka grupa, bardzo duża grupa pingwinów i one stoją i oczywiście inkubują to jajo, oczywiście zapewniają ciepło, wiadomo, trzymają je między nogami, ogrzewają je, w międzyczasie też się wymieniają tymi miejscami, tam gdzie stoją, wiadomo, że najzimniej jest tam, gdzie, jak się jest na obrzeżach tej całej gromady dużej tego skupiska, a jak się wejdzie do środka, to jest cieplej, no więc one się wymieniają, no ale to trwa około 120 dni, także ten post rzeczywiście jest bardzo mocno wydłużony. I może się tak zdarzyć, że na końcu tego czasu młode już zaczyna się rodzić. No i co wtedy? Jak tutaj poradzić sobie z karmieniem? No otóż okazuje się, że tutaj one są na to przygotowane, bo one mają takie, powiedzmy, coś w stylu takiego mleka i rzeczywiście są w stanie tym mlekiem karmić swoje młode. No i potem z kolei następuje moment, kiedy wraca samica, I ona już się zajmuje tym młodym, natomiast później z kolei właśnie samiec musi też uzupełnić te swoje niedobory i on z kolei tutaj widzimy, że mamy pokazane, prawda, jak to właśnie samce wędrują dalej w stronę wody po to, żeby szukać też pożywienia. No tak to wygląda, także rzeczywiście to jest dosyć taki trudny czas dla tych samców. One, uwaga, w ciągu tych mniej więcej, to się tak uznaje, że to jest około 4 miesięcy trwa taki cały cykl podróży, toków, inkubacji i w tym momencie on może stracić nawet 20 kg całkowitej masy, a uwaga, one mają tak, jak zaczynają ten swój etap swojego życia, ten taki dosyć trudny jeszcze przed lęgami, no to ważą niespełna 40 kg, a zatem jak się kończą te lęgi, no to po całym tym procesie to one tracąc 20 kg, czyli prawie połowę, nawet ponad połowę czasami, masy swojego ciała, to po prostu stają się bardzo, bardzo takie wychudzone i ważą tylko właściwie około 18 kg. Także no, jest to bardzo duży spadek masy ciała. No to tutaj widzimy bardzo ciekawe takie poświęcenie i trzeba pamiętać o tym, że one stoją na mrozie, w chłodzie, w wietrze, w bardzo trudnych warunkach, więc one muszą sobie dawać radę. Idziemy dalej i mamy płatkonoga szydłodziobego. Płatkonóg szydłodzioby, taki niezbyt duży ptaszek, jak tutaj widzimy. I uwaga, tutaj mamy w ogóle odwrócenie ról, ponieważ to samica jest tą płcią, powiedzmy, dominującą, jeżeli chodzi o kojarzenie się pary. To ona tutaj rozpoczyna toki, ona prezentuje się przed samcem jak najlepiej. To ona również wzlatuje do lotu godowego nad samą powierzchnią wody. Natomiast co robi w takim razie samiec? Samiec wysiaduje jaja i właściwie od zniesienia pierwszego jaja to jest okres mniej więcej około 3 tygodni i również wychowanie młodych spoczywa na jego barkach, a samica pozostaje w pobliżu gniazda. No taki też ciekawy przykład, kiedy to następuje odwrócenie ról. To mamy płatkonoga szydłodziobego. Idziemy dalej i już taki gatunek, który możemy też i dostrzec na różnego rodzaju stawach, nawet w parkach, szczególnie teraz, jak ktoś chce zobaczyć, ja byłem w zeszłym tygodniu, widziałem taki obrazek, jak tutaj jest przedstawiony, czyli łyskę, dorosłą łyskę, która ma swoje te maluszki, które są przy niej. Te maluszki są niezbyt piękne niestety. One mają takie różne kolory, takie czerwonawe, żółtawe, pomarańczowe na swojej głowie i w okolicy głowy i one są takie troszeczkę jakby wyłysiałe. No nie są zbyt jakieś piękne, natomiast no zwracają swoją uwagę, ale na pewno też już same łyski dorosłe zwracają na siebie uwagę, ponieważ one no zajmują się tymi pisklętami, zarówno i matka i ojciec się zajmują tymi młodymi, natomiast to w pierwszym okresie, ale potem, kiedy one są już troszeczkę bardziej dorosłe, to ten samiec, kiedy już sobie tam lepiej dają radę, to pozostaje tylko samiec, a samica z kolei przystępuje do zakładania drugiego lęgu. Także widzimy, to wszystko jest bardzo takie skondensowane w tym okresie rozrodczym, tym okresie lęgowym, kiedy ptaki się rozmnażają. Także trzeba każdą chwilę bardzo mocno tutaj wykorzystać. I młode z pierwszego lęgu również mogą się na przykład opiekować swoim również młodszym rodzeństwem razem z rodzicami. Także tutaj też ciekawy przykład, że właściwie to cała rodzina, można powiedzieć, opiekuje się swoim potomstwem. Ale jak widzimy tutaj też samiec z samicą po pewnym czasie po prostu troszeczkę ich drogi, powiedzmy, się rozchodzą i samiec zostaje z tymi młodymi i on się nimi opiekuje, a samica już tutaj rozpoczyna ten drugi lęk. No to bardzo też ciekawy przykład. I uwaga, tutaj ptak, który pojawił się na samym początku, który był właściwie na naszym plakacie, ponieważ ja muszę powiedzieć, że to był chyba jedno z pierwszych zwierząt, które ja w ogóle w swoim życiu poznałem. Mało tego, miałem nawet szczęście widzieć i to dosłownie z 1 metra. Kiedyś, jak byłem na takiej wyprawie ornitologicznej, to miałem okazję zobaczyć tego ptaka i właśnie dokładnie w takiej scenerii, jak tutaj z młodymi. Żałuję tylko jednego, że nie zdążyłem niestety do tej prezentacji zawrzeć swoich zdjęć, tak żebym mu pokazał właśnie, jak wygląda ten ptak. Mianowicie nazywa się to mornel i ten mornel to jest pierwszy ptak, o którym ja usłyszałem, że u niego następuje ta zamiana ról, kiedy to samiec zajmuje się młodymi i to samiec wysiaduje jaja, a nie samica. Tak właśnie jest w przypadku mornela. I dlatego też postanowiłem, że to będzie taki pierwszy, no przynajmniej ten, który ja kojarzę, to będzie ten ptak, który mi się najbardziej kojarzy z tymi odwróconymi rolami. Zatem musi być ten ptak na naszym plakacie, na naszym tym obrazku, tej planszy, która rozpoczyna cały nasz wykład. Także Mornel jest tutaj, można powiedzieć, głównym takim bohaterem, aczkolwiek jest bardzo wiele przykładów, zresztą do tej pory nawet omówiliśmy bardzo wiele przykładów tych ptaków, które są naprawdę zainteresowane swoimi młodymi, tymi ojcami, które rzeczywiście biorą udział w wychowaniu swoich młodych. No ale parę słów jeszcze o Mornelu bym chciał powiedzieć. Zasadniczo one składają mniej więcej około 3 jaj. Oczywiście składają samice, wiadomo. Natomiast samiec rzeczywiście wysiaduje je. Tutaj być może to jest też zdjęcie zrobione w okolicy gniazda, bo te jajka są oczywiście bardzo dobrze zamaskowane, są słabo widoczne. One są w ogóle też bardzo takie. Jeżeli chodzi o Mornela, o samego ptaka, są bardzo takie łagodne i naprawdę można bardzo blisko do nich podejść. Ja nawet myślę, że jak widziałem te maluszki kiedyś, to było bardzo dawno, dawno temu, to jeszcze byłem wtedy takim młodym chłopakiem, to pamiętam, że byłem no przeszczęśliwy, że mogę je obserwować i podchodziłem, tak jak mówię, naprawdę można było do nich podejść na 1 metr. One w ogóle się absolutnie nie bały, nawet nie wykazywały żadnego stresu i podejrzewam, że byłem pewnie wraz tam z kolegami, bo byliśmy jeszcze z kolegami akurat i prawdopodobnie byliśmy pierwszymi w ogóle ludźmi, których może te malce widziały w swoim życiu. Oczywiście my tylko zrobiliśmy zdjęcia i zaraz opuściliśmy. Nie nękaliśmy, nie męczyliśmy tej całej, można powiedzieć, rodzinki, tylko opuściliśmy i no, mamy piękną pamiątkę z tego spotkania, także było to no, coś niezwykłego. Mornel w ogóle kiedyś jeszcze, tutaj powiem tylko na zasadzie takiej ciekawostki, zdaje się, w 88 roku, w 1988 roku, w lipcu, z tego co pamiętam, były odnalezione ostatnie lęgi Mornela w Tatrach. I to były chyba, nie chcę źle powiedzieć, ale z tego co pamiętam, to chyba czerwone wierchy były właśnie tym miejscem, gdzie one się gnieździły, ale to mogę być w błędzie, ale wiem, że tam na pewno się gnieździły one. Natomiast no, dzisiaj już niestety nie ma tych Morneli. Bardzo szkoda, bo to są naprawdę niesamowicie piękne ptaki. Samiec, ale wróćmy jeszcze może troszeczkę do opisania tego ptaka. On, a właściwie no jego sposobu tutaj na wychowanie potomstwa, więc on wysiaduje, samotnie to robi, on wysiaduje te jaja przez okres ponad 3 tygodni, mniej więcej do 1 miesiąca, to trwa tak mniej więcej do 28 dni, a następnie z kolei zajmuje się nimi do momentu, kiedy one się nie opierzą, a potem to trwa mniej więcej około też 25 dni, a potem przez kolejne jeszcze 2 tygodnie po upierzeniu, żeby te ptaki się tak usamodzielniły. Proszę też zwrócić uwagę jeszcze na jedną ciekawą rzecz, że tutaj wszyscy, zarówno samiec, ale przede wszystkim młode, tutaj widzimy akurat jednego malucha, ale one się świetnie zlewają z otoczeniem. One są właśnie w takim miejscu, gdzie takim krajobrazie trochę tundrowym, gdzie za bardzo nie ma jakiejś wielkiej, bujnej roślinności. Mamy głównie taką roślinność, no, rośliny zielne, które znajdują się na podłożu, ale nie ma też jakichś wysokich, dużych drzew, krzewów nawet, i one tam właśnie świetnie się maskują. Jak tylko one przylgną do ziemi, to nie za bardzo są widoczne. No dobrze, to tyle o Mornelu. Naprawdę niesamowity ptak, dlatego właśnie, no mówię, dzisiejsza wizytówka naszego wykładu. Ale idziemy dalej, i tutaj też będzie bardzo ciekawy przykład, bo mamy kiwi. Mamy kiwi, które to jest ptakiem, ja nawet też tego nie wiedziałem, dopiero jak szykowałem ten wykład, to się dowiedziałem, że kiwi w ogóle dosyć długo żyją, bo żyją około 20 lat. To nie są wcale takie malutkie ptaszki, jakbyśmy mogli sobie myśleć, że to jest coś takiego. One są jednak troszeczkę większe. Natomiast najciekawsze z tego wszystkiego jest to, jak duże w zasadzie, nie jak małe, tylko albo może inaczej, jak małe w stosunku do jaja są te ptaki. Albo inaczej, lepiej powiedzieć, jak duże w ogóle jest to jajko w stosunku do całego ciała samicy, bo uwaga, takie jajo może ważyć mniej więcej około 1/4 masy ciała samicy. Ogromnie dużo. Czyli to nie jest tak, że małe jajeczko to na pewno składa mały ptaszek. Zasadniczo, generalnie tak to działa, prawda? Czyli ogromny ptak nie złoży takiego jajeczka, prawda? I odwrotnie, takie jajeczko nie będzie złożone przez tam powiedzmy takiego ptaka, prawda? Więc ta wielkość mniej więcej jest tutaj zachowana. No i jak łatwo się domyśleć też, no i który ptak w Polsce składa najmniej najmniejsze jajko. No ten, który jest akurat najmniejszy, to mysi królik, prawda? Ono ma 11 mm długości, takie jajko. Ale to nie zawsze ta zasada się sprawdza i tu mamy tego przykład, bo kiwi, no w naszym kraju to generalnie tak działa, ale u egzotycznego kiwi jest już trochę inaczej, bo okazuje się, że to jajko jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Ono waży około 0,5 kg. Pół kilograma. I teraz uwaga, jakby przełożyć to na grunt nasz, ludzi, to jest mniej więcej tak, jakby kobieta miała urodzić dziecko, które ważyłoby około 15 kg. Także widać, jaka to jest dysproporcja. Natomiast jaka jest tutaj rola samca, bo póki co to mówiłem o samicy, a co robi takiego samiec? Otóż, kiedy jajko już będzie, pojawi się już na, no można powiedzieć na świecie, tak, czyli opuści drogi rodne samicy, to tym jajem zajmuje się samiec. No i ta opieka trwa około 2 miesięcy, właściwie ta opieka, no wysiadywanie po prostu trwa około 2 miesięcy. I potem z kolei tym młodym zajmuje się również ojciec mniej więcej do 2 roku życia, czyli też bardzo długo jak na ptaki. I to młode pozostaje cały czas pod opieką ojca. I uwaga, tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo mamy do czynienia z nauką. Samiec pokazuje na przykład, jak szukać pożywienia, jak rozgrzebywać ciułkę, żeby znaleźć coś ciekawego, dobrego, smacznego, żeby znaleźć jakieś tłuste okazy. Także jak widzimy, tutaj mamy również nie tylko taką opiekę rodzicielską w postaci wysiadywania jaja, ale również później jeszcze naukę. No i tutaj te młode ptaki generalnie dojrzewają dosyć wolno, czyli można powiedzieć, że mają dosyć długie dzieciństwo, szczególnie pod opieką, pod okiem taty, bo one mniej więcej przez te właśnie 2 lata zostają, mniej więcej dookoło tego 2 roku życia, pozostają cały czas pod opieką taty. A tutaj z kolei mamy suweczkę, czyli najmniejszą sowę występującą w naszym kraju. I tutaj jest taka ciekawa też rzecz, że samiec również angażuje się niejako no, bardziej w dokarmianie, czyli on odpowiada za aprowizację. I on przynosi nawet nie jedzenie bezpośrednio do dziupli, gdzie wysiaduje jaja samica, tylko one mają często jakieś umówione miejsce. I w to umówione miejsce, które jest oddalone powiedzmy o te naście, czy tam no, powiedzmy nawet i więcej, bo to może być około 30 metrów, od dziupli, tam pozostawia to pożywienie. Samica wtedy sobie przylatuje. Natomiast po tym okresie mniej więcej wysiadywania, czyli około 4 tygodni, następuje pewna zmiana. I to samiec z kolei zaczyna dokarmiać już nie tylko samice, ale też młode przede wszystkim, a samica w zasadzie no, bierze sobie, można powiedzieć, urlop i sama idzie, sama zdobywa pożywienie we własnych możliwościach, w własnym zakresie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy troszeczkę podobną sytuację do tego, co jeżeli chodzi o ten urlop, prawda, to mamy podobną trochę sytuację do tego, co było u pingwinów cesarskich, kiedy to samica opuszczała samca i szła po prostu, no, najeść się szła, powracała po to, żeby do tej wody, żeby móc się po prostu posilić, żeby zdobywać pożywienie. Także tutaj widzimy, mamy może troszeczkę taką podobną sytuację, aczkolwiek to już są ptaki jak najbardziej żyjące w naszych lasach. A tutaj no, egzotyczny też przykład, stepówka dwuwstęgowa. Po lewej mamy na fotografii samca, po prawej mamy samicę. Widzimy, że ta samica też ma takie, no samiec też zresztą ma takie barwy maskujące. To są takie ptaki, które są mniejsze od gołębia miejskiego, delikatnie mniejsze, bo ja specjalnie sprawdziłem te wymiary, więc one są delikatnie mniejsze, trochę mniej też ważą, tak żeby mniej więcej mieć rozeznanie, jak ten ptak wygląda. Natomiast one preferują takie przede wszystkim sawanne, tak? Cierniste zarośla, ale też no, miejsca generalnie w południowej Afryce. Często się mówi, że Namibia to jest miejsce, gdzie występuje właśnie stepówka dwuwstęgowa. I ta stepówka często no, cierpi trochę na brak wody. Oczywiście one wiadomo, no, starają się w takich miejscach żyć, gdzie ta woda jest, ten dostęp do wody jest, ale często brakuje tej wody. Zresztą wiadomo, no, w Afryce różnie to bywa. Czasami są momenty, kiedy tej wody bardzo, bardzo mocno brakuje. A z racji tego, że są osiadłe, nie podejmują jakichś specjalnych takich wędrówek w celu odnalezienia wody, no to tutaj trzeba jakoś tą wodę dostarczać, która jest no, niezbędna do życia. Oczywiście może się zdarzyć tak, że one będą podejmowały te wędrówki, ale raczej to się rzadko dzieje. Także one są zasadniczo są ptakami osiadłymi. No i jeżeli pojawią się młode, to co robi taki samiec? No on oczywiście stara się dostarczyć wodę. Robi to w ten sposób, że zamacza swoje pióra w wodzie i przylatuje do młodych i w ten sposób one właśnie mają dostęp do wody. Bardzo ciekawa sytuacja. No a to już też przykład z naszego kraju. Mamy tutaj łabędzia. Ja niestety nie jestem w stanie określić, czy to jest samiec, czy samica na tym zdjęciu, ale akurat mi bardzo tutaj to pasowało zdjęcie, więc je tutaj umieściłem. Być może jest to samiec, chociaż dokładnie tego nie widać. Natomiast co takiego ten samiec robi? No on oczywiście jest bardzo agresywny w tym okresie godowym, kiedy się lęgowym, kiedy ma te młode i młode pływają za nim, to on jest rzeczywiście mocno agresywny i nawet w stosunku do człowieka, do lisa, do psa, do jakiegokolwiek wroga potrafi zaatakować po prostu. I na początku syczy, czyli na początku ostrzega, ale kiedy to nie pomoże, będzie uderzał swoimi skrzydłami. Bardzo mocno, bardzo dotkliwie, rzeczywiście może krzywdę zrobić. Także trzeba pamiętać o tym, żeby pies nie zbliżał się. Zresztą miałem nawet ostatnio taką sytuację, kiedy to pies latał sobie luźno w parku. Niestety ludzie w parkach też bardzo często puszczają psy luzem. Potem jest z tego bardzo dużo problemów. One podlatują do ptaków i po pierwsze je stresują bardzo mocno, bo to jest momentalnie widać, że jest zaniepokojenie ogromne i to nie u łabędzi tylko, ale u wszystkich ptaków, jakie są, u łysek, u kaczek, u kokoszek, no co tam jest, prawda, wokół, u gołębi też, no to co właśnie te ptaki, które występują w okolicy, są momentalnie zestresowane, no i niestety ten pies po prostu czasami też może wyrządzić jakąś krzywdę, ale w drugą stronę też to działa, jeżeli łabędź będzie zdeterminowany, może naprawdę uderzyć w taki sposób, że może krzywdę poważną zrobić naszemu pupilowi, chociażby w ten sposób, że może mu po prostu połamać kości, także naprawdę, wbrew pozorom, to jest bardzo silny ptak, także trzeba o tym uważać, no ale to nie jedyny przykład, kiedy ptaki potrafią być, kiedy potrafią bardzo zaciekle bronić swoich młodych, bo mamy kazarkę egipską, czy gęsiówkę egipską, czy po prostu gęś egipską, bo to są różnego rodzaju nazwy funkcjonujące na tą na tego ptaka i to jest ptak, który no, również bywa w naszym kraju, też jest właściwie, ja opowiadałem o nim, jak omawialiśmy, mieliśmy cykl o inwazyjnych gatunkach obcych, to tam właśnie kazarka się pojawiła, ale jeżeli chodzi o tutaj bardzo ciekawy przykład odganiania intruzów od gniazda, od piskląt. To tutaj w książce Jej wysokość gęś wyczytałem taką ciekawostkę, mianowicie taką, że zdarzył się kiedyś taki, oczywiście wiadomo, to był jeden przypadek prawdopodobnie, może było ich kilka, więc to nie jest takie typowe zachowanie, ale widać jak ten ptak potrafi być zdeterminowany, bo zdarzył się taki samiec, który ruszył w obronie swojego gniazda, w obronie swoich piskąt, na których, gdzie, no, gdzie opiekę sprawowała samica, on ruszył, uwaga, na helikopter. Czyli helikopter bardzo blisko podleciał, samca to zdenerwowało i on po prostu ruszył, żeby zaatakować. Także jak widzimy, no też i takie duże maszyny, wytwory ludzkie są zwierzętom często niestraszne. A tutaj z kolei mamy puszczyka. No i tutaj mamy taką sytuację, kiedy to puszczyk zajmuje się zdobywaniem pokarmu. Kiedy samica ogrzewa nieopierzone pisklęta, kiedy samica pozostaje w dziupli, to on właśnie tutaj odpowiada za też aprowizację, za zdobywanie pokarmu. Czyli mamy bardzo podobny przykład jak u suweczki. Właściwie to mogłem też ten przykład od razu tam, nie wiem dlaczego, jakoś tak oddzieliłem to, ale zasadniczo mamy bardzo podobny system. A tutaj z kolei mamy przykład dzięciołów czarnych. I u dzięciołów czarnych tutaj akurat niedawno się o tym dowiedziałem, że u dzięciołów akurat jest tak, że to głównie samiec odpowiada za budowanie dziupli. Jednak on przede wszystkim buduje. Natomiast też, co ciekawe, na przykład u dzięciołów czarnych jest tak, że to on przede wszystkim wysiaduje jaja. I to w ogóle też tak dosyć dziwnie wygląda, ponieważ, no wiadomo, dziupla jest ograniczona też rozmiarami drzewa. I często jest tak, a dzięcioł czarny jest naprawdę dużym ptakiem, to jest mniej więcej tej wielkości ptak, co jest naprawdę duży, więc jak on ma się zmieścić w tej dziupli, jeszcze tam ułożyć te, ogrzewać te swoje młode, no to często on tam ledwo co się mieści, taki ma bardzo mocno podwinięty ogon, ale rzeczywiście fakt jest taki, że samiec, to już bezpośrednio od ornitologów pytałem, którzy się zajmują dzięciołami, i oni mi wyjaśnili właśnie, że tutaj u dzięciołów czarnych to rzeczywiście samiec odgrywa bardzo ważną rolę, bo i bierze udział w wykuwaniu, ale też i bierze udział w wysiadywaniu jaj. Ostatnio, dosłownie na ostatnim wykładzie, który to był poświęcony ptakom, a konkretnie to był nasz wykład z cyklu Miłość w świecie zwierząt i opowiadałem właśnie o ptakach, to był wykład Miłość piórka obrośnięta, to opowiadałem o kazuarze. I mamy kazuara, który to ma bardzo ciekawe takie zachowania godowe, tutaj szczególnie jeżeli chodzi o kopulację i po tym, co następuje później, ale już o tym mówiłem na tym wykładzie, także jak ktoś chce sobie posłuchać, to odsyłam do tamtego wykładu. Natomiast co następuje dalej, bo też powiedziałem wtedy, że opowiem to przy okazji właśnie tych troskliwych ojców. No więc teraz nadszedł czas, żeby parę zdań o tym powiedzieć. A więc uwaga, u kazuarów to przede wszystkim samiec wysiaduje jaja i to on wychowuje młode. Natomiast samica właściwie sobie, można by powiedzieć, odchodzi, a na gnieździe zasiada tylko ojciec. I to na nim spoczywa cały ten trud wychowania potomków. Natomiast samica właściwie, kiedy już tylko złoży jaja, no to zaczyna sobie szukać kogoś innego i też temu kolejnemu też zostawia jaja do odchowania, dzieci do wychowania. Także jak widzimy, one tutaj tylko składają jaja, a całą resztę tutaj wykonuje samiec. No a tutaj mamy z kolei emu, czyli też bardzo duże ptaki żyjące na świecie, australijskie emu, mają dosyć podobne takie rytuały godowe co kazuary. Natomiast jeżeli chodzi o tym, co się dzieje dalej, no to tutaj opowiem, bo do nich należy wysiadywanie jaj, również opieka nad potomstwem, podobnie jak i u kazuarów. Ale tutaj coś ciekawa zachodzi sytuacja, ponieważ samce potrafią się pokłócić o te swoje młode, o te dzieci, bo każdy chce ich mieć oczywiście jak najwięcej. Czyli zdarzają się sytuacje, w ogóle dla nas takie dosyć dziwne, niezrozumiałe, że samce sobie zagarniają, zabierają wręcz te dzieci. No ale czasami może być tak, że dochodzi taki dominujący jeden samiec i to on zagarnia te wszystkie swoje dzieci, potem inni ojcowie jeszcze tam wokół niego krążą, także w ogóle się tworzy coś jakby na kształt takiego żłobka, natomiast to też dobrze funkcjonuje w momencie, kiedy pojawia się drapieżnik, bo wtedy jest no łatwiej na pewno, może nie stosunkowo łatwo, ale na pewno jest łatwiej obronić te młode, tych swoich potomków. Także tutaj widzimy taki sposób działania. No i podobny sposób, również taki bardzo wytrwały, jeżeli chodzi o obronę lęgów, wykazują mewy śmieszki. Tutaj powołam się na słowa pana Władysława Taczanowskiego, czyli no osoba, która dawno temu już napisała piękną książkę Ptaki krajowe, gdzie zawarte są informacje bardzo ciekawe o różnych ptakach. No zresztą to, że dawno temu powstała ta książka, to już nawet język zdradzi. Wystarczy, że przeczytam ten cytat. Gdy człowiek zbliża się do ich kolonii, samce z daleka go postrzegłszy, z krzykiem dążą ku niemu, w skutku czego ostrzeżone samice zlatują z gniazd i wszystkie razem, krążąc nad bagnem lęgowym i mieszając się jak rój pszczół w różnych kierunkach, ogromną wrzawę sprawują. No i jak widać, rzeczywiście jest tak, że no, tutaj te śmieszki faktycznie wykazują takie wojownicze usposobienie. Ale tutaj jeszcze mam taką ciekawą historię, którą chciałbym przytoczyć, którą opisał pan Marek Piuro w swojej książce Ptasi kalendarz, a mianowicie opisał taką historię, kiedy to samice wysiadywały jaja i w zasadzie już bardzo niewiele czasu zabrakło do tego, żeby te jaja, z tych jaj się wykluwały młode, to już w zasadzie były godziny. I nagle okazało się, że w nocy przyszły lisy. To mnie tylko ciekawi, bo to było właśnie podane w liczbie mnogiej, więc ile było tych lisów? Zakładam, że pewnie dwa, no bo nie sądzę, żeby jakoś bardzo dużo tych lisów, przecież one jednak, lisy są jednak raczej samotnikami, więc zakładam, że pewnie to były dwa lisy, tak mi się wydaje. W każdym razie samice zostały po prostu pozabijane przez te lisy. I co się okazało? Nad ranem, kiedy samce wróciły z... Kiedy samce powróciły z noclegowiska, nie wiem, czy tu dobrze odmieniłem, czy nie, powrócili powinienem powiedzieć, z noclegowiska, to okazuje się, no zastały po prostu no, makabryczny widok. To był makabryczny widok. W związku z tym, no co w takim razie, czego się podjęli? No, chodziło o to, żeby no teraz nie stracić tego lęgu, tyle pracy, ile zostało włożone, no szkoda byłoby to utracić. I samce po prostu zasiedli na tych jajach i po prostu starali się już doprowadzić te lęgi do końca. No i udało się, że te pisklęta rzeczywiście się narodziły. Także bardzo ciekawy przykład takiego też poświęcenia ojcowskiego. No tutaj mamy niezwykły przykład. To są, uwaga, chomiczki zabajkalskie i inaczej nazywane chomikami Campbella. I tutaj może nie będę już dokładnie tego wszystkiego opisywał, jak to wygląda, bo to jest w ogóle, to by nam dużo czasu zajęło taki opis, ale uwaga, tutaj powiem tylko może tak w skrócie, że te chomiczki no, są niezwykle troskliwymi ojcami, ale może by powiedzieć też i mężami, ze względu na to, że one biorą udział w akcji porodowej i wręcz pomagają samicy przy porodzie. One wylizują, osuszają tego młodego, którego dopiero co, pomagają go w ogóle wyciągać, przejmują. No wręcz bym powiedział, że bardzo taki człowieczy sposób się zachowują i tutaj bardzo tak jakby traktują te swoje młode tak jak i my, bo tak bardzo po ludzku, bo rzeczywiście pełnią tutaj taką rolę piastuna i faktycznie no starają się zapewnić jak najlepsze warunki tym swoim młodym tuż po ukazaniu się na świecie. Także również mogą na przykład udrażniać nozdrza, przegryzają pępowinę, prawda, takie rzeczy robią. Także naprawdę potem z kolei jak już dojdzie do końca akcji porodowej, to one z kolei wracają do partnerki. Potem ogrzewają z kolei te swoje młode. Także dają czas właśnie samicy, żeby doprowadziła swoje futerko do porządku, żeby miała czas na ten taki posiłek regeneracyjny, a samiec w tym czasie układa się ze swoimi młodymi w gnieździe, zapewnia im ciepło, zapewnia im schronienie. No nie niesamowity przykład, kiedy to właśnie chomiczek jest takim bardzo, bardzo wytrwałym ojcem i taki bardzo zabiegającym o dobro swoich dzieci, ale też i o dobro swojej partnerki. Także coś niezwykłego. No, idziemy dalej. Mamy lisa, który to stara się taki dosyć prosty sposób wychowywać swoje młode, a mianowicie tutaj widzimy takiego lisa, który akurat coś upolował. Nie wiem dokładnie, co to jest za zwierzę, nie za bardzo widać. Natomiast one robią coś takiego, że do trzeciego miesiąca rzeczywiście karmią swoje młode, ale potem mówią, koniec tego karmienia, teraz macie sobie same szukać pożywienia. No i w jaki sposób to robią? Żeby nie było im tak trudno, to wcześniej przygotowują takie kryjówki, to znaczy, może inaczej, zakopują swoje upolowane kąski i młode muszą same wyszukiwać za pomocą węchu i muszą same je odkopywać. Także jak widzimy, to jest też takie ćwiczenie węchu, ćwiczenie po prostu odnajdywania pożywienia. To ma być taki element przygotowania do życia na własną łapę, po prostu do bycia samodzielnym. Bardzo ciekawe. No, tutaj mamy jeszcze oczywiście, jak mówimy o lisach, to powiemy jeszcze o wilkach, tak bardzo króciutko, bo generalnie całe stado, właściwie inaczej, wróć, nie całe stado, cała grupa rodzinna pomaga w wychowaniu szczeniąt, natomiast ojciec odpowiedzialny jest na przykład za polowanie, za pilnowanie w ogóle legowiska, żeby nic się złego nie wydarzyło, ale również zdarzają się też takie sytuacje, a o tym opowiadałem też podczas naszego innego wykładu, kiedy to samiec na przykład przynosi wręcz zabawki swoim młodym. No, to oczywiście tak górnolotnie jest mu nazwane zabawką, ale zabawką może być na przykład jakaś nóżka jakiegoś mniejszego ssaka. To jako forma takiej zabawki, prawda? No, dla nas może to być w ogóle takie makabryczne, ale no, wilki właśnie takie to uznają za taką fantastyczną zabawkę dla swoich młodych, więc czasami właśnie taki samiec przynosi im coś takiego. No i mamy jeszcze dwa ostatnie przykłady, popatrzymy na małpy. Tutaj mamy pigmejkę, mamy pigmejkę karłowatą i ta, u tej pigmejki oczywiście no nie jest tak, że tylko i wyłącznie samiec się zajmuje młodymi, ale ojciec pomaga na przykład matkom nosić potomstwo. I obserwacje pokazują, że młode spędzają więcej czasu jednak z ojcem niż z matką. No, rolą matki oczywiście jest karmienie, to wiadomo, musi karmić, natomiast samiec właściwie nosi na swoim grzbiecie tego maluszka. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Jak ktoś będzie miał okazję w zoo oglądać pigmejki, to zachęcam, bo to jest niezwykle uroczy obrazek, kiedy widzimy taką małą małpkę, która jeszcze mniejszą małpkę niesie na swoich barkach. Niezwykle ciekawe, na swoich plecach. Niezwykle ciekawe, tak jakby plecaczek. Bardzo zachęcam do obejrzenia takiego obrazka w zoo. A już ostatni element naszego wykładu dzisiaj to goryle. Czyli ogromnie duże małpy w porównaniu z pigmejkami. I tutaj z kolei, jeżeli chodzi o samca, ja tutaj nie wiem, czy jest na... Zakładam, że niestety raczej to nie jest samiec. Zresztą tak jak się przyglądam i patrzę, to wydaje mi się, że to nie jest samiec tutaj na dole, pilnujący tych małych goryli. Natomiast akurat zdjęcie mi się tak spodobało, że uznałem, że trzeba je koniecznie tutaj zamieścić, bo jest niezwykle piękne i pokazuje po prostu taką beztroskę, taką zabawę, taki fantastyczny czas dzieciństwa tych małych goryli, które są oczywiście pod opieką rodzica. No zakładam, że tutaj raczej jest to matka, no ale przypatrzmy się, bo my dzisiaj przecież o ojcach mówimy, więc przypatrzmy się w jaki sposób, co takiego robi ojciec. Oczywiście, no ojciec generalnie stara się zawsze zaprowadzić porządek w takiej grupie, uczy też rozwiązywać konflikty, stara się tak uczyć te młode, żeby one po prostu żyły w zgodzie, no i żeby umiały żyć po prostu w stadzie, w grupie. Także to jest bardzo ważne, on odpowiada za taką naukę do życia, można powiedzieć w rodzinie, prawda, do życia w społeczeństwie, no bo to jednak przecież jest pewnego rodzaju społeczność, więc on odpowiada właśnie też za rozwiązywanie różnych konfliktów. Nawet czasami to jest, z tego co słyszałem, to w zoo nawet tak się trafia, że on potrafi nawet rozwiązywać konflikty między samicami. Jak one się o coś tam pokłócą, to wkracza taki samiec i tam je stara się pogodzić. Także to jest bardzo ciekawe, no ale umiejętność rozwiązywania konfliktów z rodzeństwem jest bardzo, bardzo ważna. I to właśnie za to odpowiada samiec. Ale również jest też ochroniarzem dla swoich młodych, broni je przed drapieżnikami. No zresztą nie ma się co dziwić, przecież ten gest, prawda, bicia się pięściami w piersi, no to jest rzeczywiście taki gest, symbol siły takiej, no chce w ten sposób wzbudzić strach, jakiś lęk u swoich drapieżników i myślę, że to mu się na pewno udaje. No i dokładnie mija godzina, także wyrobiliśmy się idealnie w czasie. Ja tylko jeszcze zerknę na nasz czat. Dzień dobry, samopoczucie, dziękuję bardzo, bardzo dobrze. No dzisiaj to akurat taki sympatyczny temat, to nie może być inaczej. Dziękuję bardzo, cieszę się, że się przyjemnie słucha. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje, to nie robimy przerwy wakacyjnej. Oczywiście będziemy się spotykać, ale będzie to na pewno już mniejsza regularność niż teraz, no bo wiadomo, że sezon urlopowy, więc trudniej się tutaj umówić. To też wiadomo, każdy też wyjeżdża, prawda? Więc na pewno będzie tych wykładów mniej, ale nie robimy przerwy, czyli przez wakacje również się spotykamy. Od razu powiem, że za tydzień we wtorek na pewno wykładu nie będzie, ale w lipcu na pewno się spotkamy, w sierpniu również, także będą kolejne wykłady. Tak, już mówiłem właśnie, Belostomatidae to w Polsce akurat nie występują, to jest Europa Południowo-Wschodnia. Tak, z tym przynoszeniem kamyczków przez samce pingwinów to się zdarza, ale to bardziej w momencie zalotów, jak najbardziej, oczywiście. Ja też o tym kiedyś opowiadałem, to jest w formie takiego prezentu. No i to oczywiście nie, znaczy nie wiem, czy pingwiny cesarskie, sądzę, że nie, że pingwiny cesarskie tego nie robią, ale mówiłem też również o innych pingwinach jeszcze. No u nas, no do takie do pingwinów zbliżonych, no to co może być? Najbardziej to alki, maskonury, ale to też są bardzo rzadkie ptaki występujące w Polsce. Że perkos byłby pokrewniony z flamingiem, to nic mi na ten temat nie wiadomo i nie sądzę, bo jak patrzę na budowę ciała nawet, to tam podobieństwa bardzo nie ma, także ja ale nie pamiętam, jakie to są dokładnie rodziny. A i też, czy mają jakiegoś wspólnego przodka, tego niestety nie wiem. Tak, w Europie oczywiście mornel występuje, jak najbardziej. No petrele, albatrosy, no to w Polsce to jest bardzo, bardzo wielka rzadkość, to raczej no niemożliwe, żeby zobaczyć. Z akcją o wilku to nie słyszałem, więc ciężko mi się do tego odnieść. No można powiedzieć, że u nas takim podobnym ptakiem do kiwi, no to będzie słonka, tak? Można by, no to bardzo jest takie naciągane, ale powiedzmy, że tam pewne podobieństwa jakieś tam niewielkie są, ale więcej jest chyba jednak różnic niż podobieństw, chociaż rzeczywiście, no ten długi dziób chociażby, prawda? To może być też takie podobieństwo. No tak, zgadzam się. No ja tu może źle oceniłem ten wygląd łysek, bo dla niektórych mogą być piękne. No mi osobiście ta łysinka tak nie pasuje za bardzo. Jakoś mnie to tak, ta łysinka tutaj na taka czuprynka, prawda? Jest czuprynka i potem taka łysinka. I to mi jakoś tak za bardzo może się nie podoba, ale to jest kwestia gustu, więc każdemu może się nie podobać albo bardzo podobać. No to tutaj, jeżeli chodzi o wykorzystywanie istniejących gniazd, a może to jest ciekawy temat wakacyjny, może w wakacje byśmy podjęli, no zobaczymy. Ale zasadniczo ptaki wykorzystują swoje gniazda, to prawda. Natomiast zależy, które gatunki i... bo część jest takiej, że przylatuje co roku do tych samych, typu bociany są bardzo wierne swoim gniazdom, a zdarzają się takie ptaki, które co roku budują nowe. Także te gniazda wcale nie są wykorzystywane co roku i można sobie na przykład... takie gniazdo spokojnie obserwować w kolejnych latach i widzieć, że one nie są zamieszkałe i można się dziwić, jak to. No ale one właśnie zostały zbudowane tylko na jeden rok, na jeden sezon, na chwilę dosłownie. Ale są takie, które naprawdę istnieją wiele, 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 wiele lat. Ale tego już może nie będę tak rozwijał tematu, bo tutaj można naprawdę bardzo dużo powiedzieć na temat tych gniazd. No tego nie wiem, bo ja nie byłem w Australii, nie byłem w Afryce, także niestety ciężko mi powiedzieć dokładnie, jakie tam są warunki, jaki tam jest klimat, bo no ciężko, że nie, przepraszam, kiedyś byłem, ale to na samym północy Afryki, no raz w życiu byłem, tak, rzeczywiście, ale to w Tunezji, także no to tam raczej taki, no to nie jest powiedzmy ta środkowa Afryka, więc ciężko to dokładnie rozpoznać, ale no... Te temperatury, no myślę, że czasami są rzeczywiście zbliżone, ale tu się ciężko mi się odnieść, także nie chcę tutaj po prostu mówić o czymś, o czym nie wiem. Znaczy, kazarka jest dziką, oczywiście, bo one generalnie żyją. To jest gatunek no, afrykański, także on przede wszystkim z Afryki one pochodzą. Jak najbardziej dziko żyją. No, u nas w Europie, no to mówi się, że dropie, no to są właśnie takie strusie Europy, można tak powiedzieć. No, ja goryla to widziałem tylko w zoo, ale zachęcam, bo to robi wrażenie nawet w zoo. Także zachęcam do tego, żeby sobie przyjść i zobaczyć. No dobrze, to by było na tyle. Także bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Przy okazji wszystkim ojcom życzę tego, co najlepsze, żeby zawsze mieli jak najlepsze relacje ze swoimi dziećmi, chociaż w świecie zwierząt różnie to bywa, bo często jest tak, że te relacje później gdzieś tam się już rozchodzą. I te relacje po prostu nie istnieją, nie funkcjonują. No, ale my właśnie, no, to nas może odróżnia od ludzi, także tego życzę, żeby zawsze mieć dobre relacje ze swoimi ojcami i żeby dzisiaj świętować. Właśnie wszystkiego dobrego wszystkim tatom życzę. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia na kolejnym naszym wykładzie, który już będzie w lipcu. Dziękuję bardzo, do widzenia i do zobaczenia.